W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o Twojego Ducha. Ześlij nam Ducha Świętego. Niech prowadzi to spotkanie. Niech to spotkanie będzie dla nas dobre. Niech będzie owocne. Niech oświeca naszą wiarę. Niech nas umacnia w służbie Tobie. Módlmy się o to wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Siądźcie. Rozpoczniemy od historyjki, od bajeczki. Pewien kochanek przez wiele miesięcy starał się o względy ukochanej, ale bez żadnego rezultatu, cierpiąc okrutnie męki odrzucenia. Wreszcie ukochana ustąpiła i powiedziała: przyjdź tam i o tej godzinie. I tam o umówionej porze wreszcie spotkał się ukochany ze swoją ukochaną. Włożył rękę do torby, wyjął plik miłosnych listów, jakie napisał w ostatnich miesiącach. Były to listy pełne namiętności, w których wyrażał swój ból, gorące pragnienie doświadczenia miłości, połączenia się z nią. I zaczął je czytać swojej ukochanej. I tak mijały godziny, a on czytał i czytał. Wreszcie dziewczyna powiedziała: aleś jest głupi. Wszystkie te listy mówią o mnie i o tym, jak bardzo mnie kochasz. A więc teraz siedzę przy tobie, a ty mi czytasz te twoje głupie listy. Teraz, kiedy siedzę przy tobie, powiedział Pan Bóg do swojego czciciela, a ty rozmyślasz na mój temat, mówisz o mnie swoim językiem i czytasz mi, co o mnie napisano w twoich książkach, kiedy wreszcie zamilkniesz i zakosztujesz mnie? Tyle naszej historii. Spróbujemy się rozprawić z tym określeniem, które ja mówiłem na temat pobożnego spędzania czasu albo modlitwy. To spróbujemy się z tym rozprawić raz na zawsze. Otóż, moi drodzy, modlitwa musi być czynnością pierwszą. I wtedy to jest modlitwa. Jeżeli to jest czynność wtórna, to według mnie to jest pobożne spędzanie czasu. Na przykład, jadę samochodem do pracy i modlę się. Czyli czynność pierwsza, jadę do pracy, a wtórna i przy okazji się modlę. Nie jest to złe. Zamiast słuchać, że tak powiem, głupich reklam w radyjku, no to się modli. Dobrze. Ale jest to czynność wtórna. Gotuję obiad i przy okazji słucham sobie radyjka albo się modlę. Dobrze. Tylko że gotuję obiad, to jest czynność pierwsza, a przy okazji modlę się. Dobrze. Tylko że to jest czynność wtórna. Jadę do pracy tramwajkiem, łapię się różańca i obracam te kulki. Dobrze. Dobrze. Tylko, że pierwszą czynnością jest jadę do pracy, a czynnością wtórną jest i obracam te kulki. Modlę się na różańcu. Natomiast najwłaściwsze jest wtedy, kiedy modlę się i nic innego nie robię. Ani nie oglądam TV, ani nic innego. Nic innego. Czyli czynnością pierwszą jest modlitwa i nie ma żadnej czynności wtórnej. Ten czas, ten kwadrans, te pół godziny dla Pana Boga i tylko dla Niego. I tak chciałbym rozwiać te wszelkie niedopowiedzenia związane, no właśnie, to jest modlitwa czy pobożne spędzanie czasu? Jeżeli to jest czynność pierwsza, a nie przy okazji prania, przy okazji gotowania, przy okazji sprzątania, przy okazji tam jechania do pracy, przy okazji i modlę się. Dobrze, to nie jest złe, to jest dobre, ale znam lepsze sposoby. Znam lepsze. Kiedy jest Pan Bóg i tylko Pan Bóg i nic innego. To spróbujcie w ten sposób funkcjonować, że modlitwa to jest czynność pierwsza i nic innego wtedy nie robię. Pan Bóg i ja. Koniec tematu. Mamy rozwikłane, czy to jest pobożne spędzanie czasu, czy to jest modlitwa. Tyle. Mówiliśmy i jesteśmy w trakcie kontynuowania sprawy związanych z wszystkimi rzeczami związanymi z modlitwą od zewnętrznej strony. Czyli przyszedł czas na to, żeby się zapytać, a jaka pora jest do modlitwy lepsza? Rano czy wieczorem? Czy po południu? Kiedy lepiej? Rano się modlić, wieczorem, po południu, po pracy. Kiedy lepiej, kiedy właściwiej? Odpowiedź.
Myślę, że rano jak wstajesz, żeby wcześniej stanąć i przed pracą się pomodlić.
Chyba, że to jest indywidualne dla każdego. Czy rano, czy wieczorem.
Ale bardzo bym zachęcał, spróbujcie. Czy rano, czy wieczorem? No bo to jeden z nas jest bardziej sowa, drugi z nas jest bardziej skowronek. No to w zależności jak tam nam idzie. Natomiast wydaje mi się, ale spróbujcie sami tego doświadczyć, czy tak jest, czy nie jest. Wydaje mi się, że jak się modlimy wieczorem, to kto wie, czy zanim się wyciszymy, zanim się uspokoimy, zanim jakoś tak dojdziemy do formy, zanim nasz duch wróci do nas, to przelatuje nam przez pamięć cały dzień. Przelatuje nam przez pamięć, żeśmy się w pracy pokłócili, że nas w pracy opieprzyli, że była jakaś przykrość, że coś żeśmy zawalili, i dostaliśmy słusznie albo niesłusznie, że coś nam się udało albo nie udało. Czyli cały dzień niesiemy na modlitwę. I zanim dojdziemy do siebie, zanim dojdziemy do jakiegoś takiego łączności naszego ciała z duchem, to trochę tam pewnie czasu minie, zanim te kłótnie wszystkie przejdą, zanim te wszystkie trudności związane z pracą przejdą i zanim będziemy świadomi, a po co teraz siedzisz tutaj? A, bo spotkanie z Panem Jezusem. Aha. No to spróbujcie zobaczyć, czy czasami nie lepiej rano. Z powodu, że takie mam przekonanie, że diabeł jeszcze nie nasiał konkolu na nasze pole i nasza kartka na dzień dobry jest czysta. Jeszcze nie jest zapisana. Pierwsze zapisanie, modlitwa, relacja z Bogiem, spotkanie z Panem Bogiem. To jest pierwsze. I umocniony modlitwą idę do życia. Okej, jak ktoś jest tam bardziej sowa i rano mu jest tam trudno się zerwać, niech próbuje wieczorem, zobaczymy, jakie będą owoce. Czymś bardzo istotnym, czymś najistotniejszym są owoce. Pan Jezus mówi, drzewko poznaje się po owocach. Patrzcie na owoce modlitwy, czy to rannej, czy wieczornej, czy popołudniowej. Który owoc będzie lepszy? Który będzie lepszy? Żeby lepiej owocować, to patrzcie na owoce modlitwy. Czyli czy to rano, czy wieczorem, czy po południu, czy kiedy bądź. Jak już trochę popraktykujemy modlitwę, to może tak być, że dojdziemy do takiego doświadczenia modlitwy wiary. Modlitwy wiary. Co to jest modlitwa wiary? Na początku, jak się modlimy, na początku, jak staramy się praktykować głębszą relację z Panem Bogiem, to, tak mi się wydaje, otrzymujemy od Pana Boga jakieś cukierki. Otrzymujemy od Pana Boga jakieś oświecenia. Otrzymujemy od Pana Boga jakieś dobre myśli. Otrzymujemy od Pana Boga jakieś odkrycia. Otrzymujemy od Pana Boga jakieś dobre poruszenia. Jakieś takie zobaczenie swojego życia. Jakieś takie zobaczenie w innej perspektywie. Pan Bóg daje nam takie, no właśnie, takie cukierki, takie radosne doświadczenia, takie budujące, no właśnie, odkrycia, zobaczenie, że w Słowie Bożym o mnie tam jest napisane, zobaczenie czegoś niesamowitego. Na początku tak jest. Później, jak się modlimy, to te odkrycia są mniejsze, albo nie ma ich wcale. I dochodzimy do takiego etapu w modlitwie, jak modlitwa wiary. Nie ma żadnych pocieszeń, nie ma żadnych wzmacniaczy modlitwy, nie ma żadnych radosnych odkryć, nie ma jakichś wielkich eureka odniesień swojego życia do Pisma Świętego. Nie ma. Tak se siedzę i nie wiem, czy się modlę, czy się nie modlę. Nic się na tej modlitwie nie dzieje, siedzę. Modlitwa taka sucha, taka... Właśnie nie wiem, czy to modlitwa jest nawet. Nawet nie wiem, czy to modlitwa. I tutaj chciałbym się posłużyć takim przykładem z mojego życia, a mianowicie dawno, dawno temu były w sklepach takie lizaki kodżaki. Pamiętacie? Był taki film z łysym Telly Savalas, i on takie kodżaki jadł, takie cukierki, takie kulki. I jak wkładał do buzi, to taka kulka. Pamiętacie czy nie? Kodżaki pamiętacie takie? No to, jak moja świętej pamięci mama szła na zakupy, wracała z zakupów, i ja nura do siaty patrzę kodżak. Znak, mama kocha swojego syna. Oczywiście, to jest naturalny dowód. Jest kodżak w siatce, mama kocha syna. Syn dorasta, syn staje się coraz bardziej dorosły. Patrzę do siaty, kodżaka nie ma. Co wcale nie znaczy, że mama syna nie kocha. Dalej kocha, tylko inaczej. Już nie musi być kodżak w siatce, żebym ja wiedział, albo żebym ja był przekonany, że mama kocha. Kocha, tylko to kochanie jest inne. Już bez kodżaka, bez takiego wzmacniacza, bez takiego przypominacza, kocham cię, bez. Myślę, że coś podobnego dzieje się na modlitwie. Jak trochę modlitwę praktykujemy, no to tych właśnie radości, tych odkryć, tego oświecenia, tych jakichś pięknych natchnień coraz mniej. I tak nie wiemy, modlimy się, nie modlimy się. Tak siedzę, modlę się, ale tak sam nie bardzo czuję, czy to modlitwa już jest, czy jeszcze jest. bo ja tak trochę bujam i tak trochę myślę, ale to takie suche, nie znajduję tam za bardzo jakieś pożywki dla siebie, treści nie ma, to jakieś takie mętne, czy jakieś takie, nie smakuje, nie smakuje. Dawniej było inaczej, otworzyłem Pismo Święte, wzrok mi utkwił na jakimś słowie i to było wielkie. Teraz patrzę, takie słowo, specjalnie mnie nie wzrusza, to już znam, to już jakieś takie. I to jest bardzo ważne, że wchodzimy na poziom relacji z Panem Bogiem inny, bardziej głęboki. Już nie ma potrzeby dawania kodżaków, już nie ma potrzeby dawania jakichś wzmocnień duchowych, już nie ma potrzeby u Pana Boga, żeby przypominał o sobie i dawał nam właśnie te odkrycia, te radości, te natchnienia, te pragnienia, te wielkie, wielkie rzeczy, które odkrywamy w Słowie Bożym. Już jest tego mniej, bo jest inna nasza zażyłość z Panem Bogiem. Już nie jest ta modlitwa właśnie taka właśnie nasycona naszymi odkryciami, ona jest inna. Na początku rzeczywiście może mało smakować. Na początku może mało smakować, bo przyzwyczailiśmy się do czegoś innego. Do tych odkryć, do tych radości, do przyglądania się Słowu Bożemu, do jakichś wielkich odkryć w Słowie Bożym, a tych odkryć coraz mniej, tych poruszeń coraz mniej, jakoś to wszystko słabsze. Może to na początek nie smakować. Natomiast to jest bardzo istotne, żeby wtedy modlitwy nie zarzucać, tylko trwać. Najważniejszym elementem i postawą naszą związaną z modlitwą jest największym owocem modlitwy, największym jest wierność modlitwie, wytrwałość w modlitwie. To jest największy owoc. Wierność w modlitwie i wytrwałość w modlitwie. To jest największy owoc modlitwy. A oprócz tego, jak się zdarzy, że odkryjemy tam coś radośniejszego, jak odkryjemy w Słowie Bożym no właśnie jakąś pociechę dla siebie, to jest zupełnie co innego. Najważniejsze, żebyśmy byli wytrwali i żebyśmy byli wierni. To jest najistotniejsze w modlitwie. Ktoś tam wspomniał na ostatnim spotkaniu na temat ciszy w modlitwie. Na temat ciszy. Co robić z ciszą? No to spróbujmy. Spróbujmy zrobić sobie dla samych siebie takie doświadczenie. Takie doświadczenie. Usiądź sobie na krześle, uklęknij, powyłączaj wszystko, co dookoła może ciebie rozpraszać i siedź w milczeniu. Zamknij oczy, żebyś nie zasnął. Możesz mieć otwarte, okej. I siedź w milczeniu, trwaj w milczeniu. Co się wtedy będzie działo w nas w środku, jak przestaniemy mówić na zewnątrz? Jak przestaną do nas dolatywać różne bodźce zewnętrzne? Siedź w ciszy, siedź w milczeniu. Zobacz, co się będzie działo w tobie w środku. No to jak tak sobie chwilę posiedzimy, jak tak chwilę pobędziemy w ciszy, to okaże się, że nasze wnętrze zaczyna mówić. Zaczynają nam się przypominać jakieś dialogi, które mieliśmy w pracy. Przypominają nam się jakieś spotkania. Przypominają nam się jakieś sytuacje. Przypomina nam się coś, co miało miejsce w naszym życiu. Wracają nam w wyobraźni jakieś obrazy. I zazwyczaj to wszystko, co nam się przypomina, nie jest ładne. Zazwyczaj nie jest ładne. Zazwyczaj pokazuje naszą słabość. albo pokazuje nawet nasz grzech, albo pokazuje naszą małą wiarę, albo pokazuje, że tak naprawdę w środku w nas jeden bałagan. W środku w nas jeden bałagan. Tak się zachowywaliśmy, źle się zachowywaliśmy, jakieś słowo powiedzieliśmy, jakaś sytuacja nam się przypomni z dawniejszych czasów, wracają nam na pamięć jakieś sytuacje głupie, przykre. Nawet o tym nie ma co mówić, bo wstyd. Co wtedy robić? To, co nam się przypomina, jak jesteśmy w ciszy, to jest prawda o nas samych. Pan Bóg nie chce się spotykać z nami bez tego doświadczenia, które mieliśmy czy mamy. To jest prawda o nas samych. Wewnątrz nas jest dużo dziadostwa. Wewnątrz nas jest dużo brzydkich rzeczy. Wewnątrz nas są głupie pragnienia, które mamy. Wewnątrz nas jest bałagan. I nie możemy tego pomijać w modlitwie. To ma być włączone w modlitwę. To, co w nas siedzi, nasze takie czy inne zachowania, nasze takie czy inne postawy, to ma być włączone w modlitwę. Dlaczego? Dlatego, że to jest prawda o nas samych. Wiem o tym, że lepiej byłoby przed Panem Bogiem stanąć na modlitwie ładnym. Ładnym to znaczy pełnym wiary, zawsze skupiony, zawsze skoncentrowany, nie mamy żadnych rozproszeń, ładnie się modlimy, wszystko nam idzie jak po sznurku, a tymczasem modlimy się, modlimy, myśl nam ulatuje, modlimy się, modlimy, jesteśmy w pracy, modlimy się, modlimy, jesteśmy na wakacjach, modlimy się, modlimy, przychodzą nam na myśl jakieś sytuacje trudne, no właśnie, czy to z pracy, czy to z relacji międzysąsiedzkich, czy jakieś inne. Modlimy się, już nie wiem, czy się modlę, czy se myślę o tych sytuacjach, czy się modlę, czy jestem w pracy, czy na wakacjach, czy przed komputerem, czy niedługo będzie fajny film. Także polecam jak najbardziej. Pomału, bo była modlitwa. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem i o co chodzi? Czas na modlitwę nam leci, a ja nie wiadomo, gdzie jestem. Bardzo to przykre, bo ma być to spotkanie z Panem Bogiem. A nie z naszymi myślami, a nie z naszymi pragnieniami, a nie z naszymi złymi zachowaniami, z Panem Bogiem. A tymczasem nam się wciska gdzieś, jak milczymy, jak jesteśmy w ciszy, jak nie ma żadnych bodźców zewnętrznych, to wciska nam się coś, co jest w nas. To jest prawda o nas samych. Ta prawda musi być włączona w modlitwę. Ta prawda musi być przemodlona. Ta prawda o nas to jestem ja. To jestem ja prawdziwy. I prośmy Pana Boga, niech dotyka tych trudnych, bolesnych rzeczy we mnie, mojej słabej miłości do Pana Boga, mojego zapętlenia się gdzieś w życiu, mojej słabej wiary, mojego rozgonienia całego. Niech Pan Jezus tego dotyka. Niech Pan Jezus to leczy. Pokazujmy to na zewnątrz. Nie bójmy się i nie wstydźmy się tego, co jest. Oczywiście, że wolelibyśmy, żeby było ładne. Żebyśmy byli pełni wiary, żebyśmy byli pełni miłości do Pana Boga, żebyśmy byli tacy oddani, żeby całym sobą się modlić, a tymczasem wychodzi nam z naszego wnętrza coś, co jest przykre, coś, co jest trudne, czasami jakieś pragnienia wstydliwe nam się pokazują, żebyśmy chcieli to, a nie, bo to jest brzydkie, to nie wolno. A pokazuje nam się coś, co jest jakieś zabarwione jakąś erotyką, jakimś seksem, modlitwa, wróć, bo polecieliśmy. Cali my. Wcale my. Z powodu, że jesteśmy osobami seksualnymi, albo mężczyznami, albo kobietami. I nie można sfery seksualnej odłączyć od nas samych, no bo tacy jesteśmy. To, jak się nam to pokazuje, to przede wszystkim się tego nie bać. Nie bać się, bo to jest prawda o mnie. Drugie, mówić to Jezusowi, niech Pan Jezus robi z tym porządek. Niech Pan Jezus robi z tym porządek. Tych spraw się nie boimy. Czyli nie jest problem w milczeniu, bo czasami właśnie tego milczenia się boimy, bo jak zaczynamy milczeć, to do głosu dochodzi nasze wnętrze. Dlaczego tyle osób, których widzicie na mieście, czy młodzi, mają słuchawki w uchu? Bo się boją konfrontacji ze swoim wnętrzem i wszystko zagłuszają. Jak byłem młodym chłopakiem, to pierwsze co wchodziłem do domu, radyjko, niech coś gra. Nie wiedziałem o tym. Pierwsze co radyjko, niech gra. Ile razy się zdarza coś bardzo głupiego? Patrzymy na telewizor, nie wiemy już, co tam leci, czy nie leci, czy coś tam leci, o czym oni gadają, po prostu gra. Odwiedzam chorych z Komunią Świętą. Chcemy się pomodlić, telewizor gra. Nawet nie zauważają, że telewizor gra. No to pomódlmy się. A tu telewizor leci. Telewizor gra, coś tam gadają, coś tam... Ale może by go wyłączyć. A tak, właśnie może go wyłączyć, tak. Nie zauważają, że jest, ale musi coś grać, musi coś być, musi być jakiś bodziec. Boimy się ciszy, bo w ciszy dochodzimy do konfrontacji z sobą samym, a ta konfrontacja zazwyczaj jest nieprzyjemna. Jest trudna, jest bolesna, bo okazuje się, że słabi jesteśmy, że małej wiary jesteśmy, że nie radzimy sobie, że zrobiliśmy jakieś świństwo w pracy czy sąsiadom, głupio nam jest, a to nie, to puścimy muzyczkę i słuchamy i coś tam i gadamy i potrzebujemy zawsze nowe bodźce i musimy słuchać i oglądać. Nic nie musimy. Nie idźmy tą drogą. Nie idźmy w ten hałas, idźmy sobie w ciszę. Cisza mówi o nas samych prawdę i ta cisza pokazuje tak naprawdę, co w nas w środku. Jak tego nie ruszymy, no to możemy sobie robić jakieś pobożne modlitewki, możemy sobie robić jakieś pobożne rozmyślania, ale nie dotykamy ani naszej słabej wiary, nie dotykamy ani tego, że robimy od czasu do czasu jakieś świństwa, nie dotykamy tego, że mamy jakieś głupie pragnienia, nie dotykamy tego, że a tak najlepiej by było, żeby mi nikt nie zawracał głowy. Pokazuje się nasz egoizm, najlepiej, żeby... No musimy tego dotknąć, bo to jest prawda o nas samych. Nie dotykamy tego, to się rozmijamy ze sobą samym. To wtedy Pan Bóg jest, ale zupełnie na innej orbicie niż nasze życie. Stąd też ciszy i milczenia na modlitwie nie boimy się, bo ono jest takim katalizatorem, takim wyzwolicielem tego wszystkiego, co tak naprawdę w nas w środku. I idziemy do ostatniej rzeczy, a mianowicie do postawy na modlitwie. Do postawy. W jakiej postawie się modlić? Nie wiem dlaczego, ale osoby starszego pokolenia są związane z tym, że modlitwa równa się kolana. Modlitwa równa się kolana. Kiedyś rozmawiałem z jakąś panią starszą. Mówi, że się nie modli. A dlaczego? A dlatego, że była w szpitalu, leżała na łóżku i nie miała jak. No bo nie ma jak z łóżka tymi kroplówkami podłączona, no i nie za bardzo jak. No to się nie modliła. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak przyjęło się, że modlitwa równa się kolana. Proszę kochanych, jak jesteśmy na mszy świętej, jesteśmy cały czas na kolanach. Wyznanie wiary na stojąco. I jak jest czytanie, siadamy, to się wtedy nie modlimy, bo siadamy. Tylko na Baranku Boży wtedy się modlimy. Na Baranku Boży to wtedy na kolana. Są różne postawy na modlitwie. Zachęcałbym, żeby korzystać z różnych postaw na modlitwie. Ktoś bardzo chce się modlić na klęcząco. Bardzo proszę, bardzo proszę. Tylko jak sami wiecie, modląc się na klęcząco, bolą nas kolana. Teraz pytanie takie, czy podczas modlitwy na klęcząco będziemy skoncentrowani na tym, że nas bolą kolana, czy na Panu Bogu? Koncentruję się na tym, a rzeczywiście boli, bo to tak już, jak człowiek tak dłużej na tych kolanach, to boli. I trochę kręgosłup, nie? Kręgosłup też. No, ale nie, ale wytrzymam. Wytrzymam, dam radę. Ile sobie założyłem? 15 minut. Dam radę. Ale o co chodzi? O ambicję twoją? Że dasz radę? Czy chodzi o spotkanie z Panem Bogiem? Chcesz się modlić na klęcząco? Bardzo proszę. Podłóż sobie koc. Zwin go 5 razy. Niech będzie miękki. Uklęknij się na kocu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wtedy nie będziesz myślał o bolących kolanach, tylko o Panu Bogu. Patrzymy na owoce modlitwy. Owocem modlitwy na kolanach, jak modlimy się na czymś twardym, jedyny owoc, tak mi się wydaje, jest moja ambicja, że wytrzymałem. A ja wytrzymałem 20 minut. Boli jak cholera, ale wytrzymałem. Dałem radę, dałem radę. Niezły jestem, wiem. Twoje ego, twoja ambicja, twoje ja urosło, czy Pan Bóg? Chwała Boża, czy ty se udowodniłeś, dałeś radę. Jesteś mocarz. Podobasz mi się. Dobrze, tak trzymaj. O to chodzi w modlitwie. No to spróbujmy szukać dobrej postawy do modlitwy. Dobrej postawy do modlitwy. Dobra postawa do modlitwy to jest postawa godna. Godna tej osoby, z którą się spotykam. Postawa godna tej osoby, z którą się spotykam. Pokażę wam postawę bardzo przykrą, a mianowicie tak się wyciągnę na krześle. A, tak duży luz. Nogi wyciągnięte, fajno jest. No to nie za bardzo, ani to nie jest godne przed wami, takie wyciąganie się na krześle, a tym bardziej nie jest to godne tej osoby, z którą się spotykam. Twoją postawą przecież ani nie komunikujesz, że spotykasz się z Najwyższym. Twoją postawą nawet nie komunikujesz, że spotykasz się z ludźmi. Przecież ta postawa jest ubliżająca. No to niech to będzie postawa godna. Godna tej osoby, z którą się spotykasz. Usiądź sobie wygodnie, nie wiem, na fotelu, na krześle. Oprzyj się plecami o oparcie. Dobrze by było, żeby fotel nie był zbyt miękki, bo wtedy odlecisz, zaśniesz oczywiście. Jak jest zbyt miękki, zbyt ciepło, no to nie ma mowy o modlitwie, tylko piękny relaks. Tak jest. No to niech postawa modlitewna będzie pokazywała, że spotykasz się z kimś po drugiej stronie, ktoś jest. I to nie jest byle kumpel, którego możesz sobie poklepać po plecach. To jest twój Zbawiciel, Jezus Chrystus. Z Nim się spotykasz. To jest ktoś, kto jest o wiele większy od ciebie. Ktoś wiele większy od ciebie. To pokaż twoją postawą, że spotykasz się z kimś wielkim. Niech po postawie będzie widać. Spróbujcie może, jak będzie wielkie zmęczenie albo będzie się chciało spać, to spróbujcie wtedy nie siadać, bo odlecisz. Spróbuj na stojąco. Postawa stojąca to jest postawa osoby, która jest wolna. Postawa osoby wolnej. Siadasz, to jest postawa słuchająca. Klękasz, to jest postawa osoby, która się uniża. Co robisz z rękami wtedy, jak się modlisz? W kieszeni? Spróbuj modlić się tak, jak trzeba. Złóż ręce do modlitwy. Skoncentruj się na sobie, skoncentruj się na Panu Bogu. Niech będzie widać po tobie. Spotykam się z kimś wielkim. Złożenie rąk to jest taka postawa oddania się Panu Bogu. Spróbuj zobaczyć, w jakiej jesteś duchowej formie. Czy dzisiaj będzie właściwsze, żebyś się modlił na klęcząco, bo w pracy uniosłeś się z złością i gniewem na twoich współpracowników? No to niech to będzie taka postawa ukorzenia się przed Bogiem, proszenia Boga o przebaczenie, omadlanie swoich tych współpracowników, którym dokuczyłeś. Jak ci się coś wydarzy w życiu niedobrego, poszedłeś za jakąś dziwną pokusą, no to jak najbardziej postawa modlitewna na klęcząco, żeby ukorzyć się przed Bogiem, żeby prosić o przebaczenie, żeby na modlitwie dojść do przekonania, a może potrzebujesz spowiedzi świętej i nie wystarczy tylko takie przeproszenie. Może to było już za wielkie. Pytaj się Pana Boga na modlitwie, może spowiedź, może przedobrzyłeś. Jesteś gotowy do słuchania? Usiądź, słuchaj, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Ostatnio mówiliśmy, jak z tym leżeniem na modlitwie. Myślę sobie, że postawa leżąca, jak jesteśmy zdrowi, w pełni sił, nijak licuje ze spotkaniem z Panem Bogiem. Kładziesz się do łóżka, poduszeczka i modlisz się do Pana Boga. Panie, słuchasz? Ja też, ostatnia chwila i idziemy spać. Szacunek okazujesz twoją postawą? Jak najbardziej należąco, jak jesteśmy chorzy. Jak najbardziej. Najpiękniejsza modlitwa należąco. Jestem chory, jestem w szpitalu, jestem cierpiący, jest mi źle. To, co doświadczam, to, co przeżywam, próbuję ofiarować Jezusowi. Próbuję łączyć się z Jezusem, z Jego cierpieniem, z Jego bólem. Próbuję się jednoczyć duchowo. Jemu było źle i mi jest źle. Chcę się z Nim jednoczyć. Tak jak będę z Nim zjednoczony w cierpieniu, tak będę z Nim zjednoczony w chwale. Jednoczę się z Nim w mojej trudnej sytuacji, no bo nie wiem, tam choroba, czy szpital, czy cokolwiek. Źle mi jest, boli mnie, nie nadaje się do niczego. Chcę już zdrowia. No to najpiękniejsza modlitwa należąco, bo cierpię, bo mi źle, bo trudność. I ofiaruję to Jezusowi. Rozmawiam z Jezusem cierpiącym. Jak najbardziej, jak najpiękniej. Jestem zdrowy jak byk, modlę się należąco. Nie wydaje się, że postawą pokazujesz, że spotykasz się z Jezusem Chrystusem, z twoim Zbawicielem. Zdrowy jak byk, należąco, albo to ostatnie coś tam. Nie wydaje się. Należąco, chory, jak najbardziej, jak najpiękniej. Spróbujmy szukać dla siebie swojej postawy na modlitwie, jaka nam będzie najbardziej dobra, najbardziej owocna. To, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o sprawy związane z modlitwą od zewnętrznej strony, czyli o miejscu modlitwy, o porze, o czasie, jak się długo modlimy, o postawie, tyle spraw związanych z modlitwą od zewnętrznej strony. Od następnych spotkań będziemy mówili o modlitwie, patrząc na modlitwę od środka. Jak ona będzie wyglądała od środka. Co tam u nas w sercu, co tam u nas w środku. Spróbuję jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które pani zadała na ostatnim naszym spotkaniu, mówiąc o modlitwie Margaretką za któregoś z kapłanów. Tak spróbujmy o tym pomyśleć, jak się modlić Margaretką za kapłana. Gdybyśmy modlili się za niego i omadlali jego, prosząc Pana Boga, żeby miał dobre relacje z parafianami. To właśnie chciałbym prosić, żeby miał dobre relacje z parafianami, żeby dobrze układała się współpraca. No i właśnie o to chciałbym prosić. No i tak myślę właśnie o nim na modlitwie, żeby mu dobrze szło. Z tą katechezą, żeby mu szła dobrze katecheza w szkole, żeby miał dobre relacje z dziećmi czy z młodzieżą, którą uczy, no to chciałabym właśnie omodlić te jego relacje i na modlitwie myślę o tym księdzu, żeby dobrze mu szło z tą młodzieżą, żeby tam dobrze realizował swoje powołanie jako nauczyciel, albo tego. Myślę sobie, że a jak gada kazania, to żeby gadał dobre. To ja będę się modlić za niego, żeby mówił dobre kazanie, żeby to kazanie tak trafiło do tych osób, które słuchają. To żeby miał takie dobre natchnienie, dobre myśli, dobre słowa. No nie wydaje się, bo wtedy nie ma relacji z Panem Jezusem, a ja myślę o nim, a nie o Panu Bogu. Myślę o księdzu, żeby mu szło dobrze z młodzieżą, żeby mu szło dobrze na katechezie, żeby mu szło dobrze z parafianami, żeby miał dobrą komunikację na kazaniach. Czyli akcent nie ma być on, tylko akcent ma być Pan Jezus zawsze. Akcent ma być Pan Jezus. On to tylko intencja. Modlę się za Niego o wszelkie potrzebne łaski dla Niego, jakie potrzebuje. Być może jest w słabszej formie duchowej, być może jest w kryzysie, być może jest słabszy duchowo, a ja modlę się o to, żeby miał dobrą relację z parafianami. Skąd wiesz, co mu jest najbardziej potrzebne? Czyli wzbudzić sobie intencję modlitewną za tego kapłana i jak najbardziej mieć dobrą relację z Panem Jezusem na tej modlitwie. Mieć dobrą relację z Panem Jezusem. Że to ma być moja relacja z Jezusem, najlepsza jaka może być w Jego intencji. Jak odprawiam mszę świętą za zmarłych, czy jak odprawiam mszę świętą za żywych, czy jak proszę o błogosławieństwo Boże dla jakiegoś rocznego dziecka, czy podczas mszy świętej, gdzie jest udzielany sakrament chrztu świętego, to nie myślę o dzieciach. To nie myślę o tych roczniakach, to nie myślę o tych osobach zmarłych, za których sprawuję tę Eucharystię, tylko myślę o Jezusie Chrystusie. To ma być Eucharystia. W centrum Pan Jezus, a nie te roczniaki, a nie ten chrzest, a nie ci zmarli. W centrum Pan Jezus. Moja najlepsza modlitwa, moja najlepsza relacja z Jezusem, ale ofiaruję to w intencji tych właśnie tam roczniaków, czy chrztu świętego, czy za zmarłych, czy za żyjących, czy za jakiś jubileusz, ale to ma być moja relacja z Jezusem. Moja dobra relacja z Jezusem w intencji tych osób, które prosiły mnie o modlitwę. Tak bym wybrnął z tego pytania. Czy w związku z tym ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Może mi się uda odpowiedzieć. To się cieszę niezmiernie. Zakończymy nasze spotkanko jeszcze jedną opowiastką. Jeden starzec tak opowiadał sobie samym. Za młodu byłem rewolucjonistą i moja modlitwa wyglądała tak. Panie, daj mi siły, żeby zmienić cały świat. W miarę jak stawałem się dorosły i uświadomiłem sobie, że minęło mi pół życia i nie zdołałem zmienić ani jednego człowieka, zmieniłem moją modlitwę i zacząłem się modlić. Panie, udziel mi łaski, bym przemienił tych, którzy się ze mną kontaktują, choćby tylko moją rodzinę, moich przyjaciół, tym się zadowolę. Teraz, kiedy jestem już stary i moje dni są policzone, zacząłem zrozumieć, jaki byłem głupi. I moja modlitwa jest teraz taka. Panie, udziel mi łaski, abym sam się zmienił. Gdybym tak się modlił od początku, nie zmarnowałbym mojego życia. Wszyscy modlą się o zmianę ludzkości. Prawie nikt nie modli się o zmianę samego siebie. Udzielę wam Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.